praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu. Dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, człowiek, który pokonał 11,4 km pływając, 540 km na rowerze i 126,6 km biegnąc, czyli dystans potrójnego Ironmana. Ze mną przed drugim mikrofonem Tomasz Maksymowicz. Cześć Tomaszu.
Cześć, witam serdecznie.
Tomaszu, jesteś dla mnie zaskoczeniem, człowiekiem, o którym ja tak naprawdę do niedawna w ogóle nie słyszałem. Czyli słyszeliśmy o wyczynach Roberta Karasia, ostatnimi czasy pojawił się wyczyn podwójnego Ironmana Alicji Tyszki-Bazan. No i teraz jesteś ty. Tylko że różnica pomiędzy nimi a tobą jest taka, że to są osoby, które są bardzo znane, a ty jesteś człowiekiem, który w mediach społecznościowych ma 4200 followersów na dzień nagrywania tego podcastu, a dokonałeś takiego wyczynu. Ja o tobie w ogóle nie słyszałem. Jak to się mogło zdarzyć?
Zgadza się. Działam sobie gdzieś tam troszeczkę, można nazwać to podwórkowo. Staram się rozwijać te sociale jak najbardziej. Uderzam mocno w tą stronę, ale no powolutku się to rozwija. Stwierdziłem, że po prostu podkreślę swoją obecność mocnym wynikiem. Postawiłem tutaj na Mistrzostwa Świata w potrójnym Ironmanie z tego względu, że taka impreza pojawiła się w kalendarzu. Ja też ze względu na problemy moje fizyczne podczas przygotowań zimowych szukałem swojego miejsca i stwierdziłem, że pojadę się pobawić, spróbuję swoich możliwości. No i wyszło dość pozytywnie.
No wyszło bardzo pozytywnie, bo zostałeś mistrzem świata. Także wynik spektakularny. Tak, żeby komuś przybliżyć, jaki to był czas, to było 35 godzin 29 minut. To jest ten łączny czas całego dystansu. I myślę, że jeszcze bardziej spektakularnie brzmi to, że te 11,4 km pływania pokonałeś no, w rekordowym czasie na tym dystansie, czyli 2 godziny 39 minut. To jest rekord.
Tak, udało się popłynąć nieco szybciej niż właśnie mój dobry kolega Robert. Nie chcę się też do niego jakoś tam stricte porównywać, ponieważ sam chcę być swoją marką. Chcę udowodnić, że ja potrafię robić wyniki niezależnie, czyje byłyby to rekordy. Jestem je w stanie po prostu bić. Tutaj akurat przypadkiem się udało, płynąłem na totalnym luzie. Po prostu wyszło to z bardzo dobrego przygotowania.
Ty wywodzisz się z pływania?
Wywodzę się. Gdzieś tam od 5 roku życia zajmuję się pływaniem, chociaż zawsze mnie to nudziło, zawsze szukałem czegoś więcej. W pływaniu startowałem na najdłuższych dystansach, jakie były tylko możliwe i tak było to za mało.
Okej. Okay. A jakie są największe dystanse w pływaniu?
W pływaniu 1500 metrów jest.
No, dobra, i tak... do 11 kilometrów to jest nic.
Troszkę tak, troszkę mało i tak zawsze wszyscy musieli na mnie czekać. Gdzieś tam było to dla mnie nurtujące.
Jakieś inne sporty?
Inne sporty tak. Przez 2 lata zajmowałem się zawodowo kolarstwem. Okay. Bardzo podobała mi się ta dyscyplina z tego względu, że rodzice zawsze ciągali nas, mnie i brata, na rowery i tak dalej. Jeździliśmy po 100 kilometrów na totalnym luzaku, ale jednak, nie wiem, w wieku 10 lat sam dystans robi robotę.
To prawda. Tomaszu, to co dla mnie jest fascynujące, że ty osiągnąłeś ten sukces w ekstremalnie, jak na mój stan wiedzy, w młodym wieku. Ile ty masz teraz lat?
Tak, ja mam 23 lata i automatycznie też zostałem najmłodszym w historii mistrzem świata.
No właśnie, to jest bardziej spektakularne. To trochę też kontrastuje z takim zasłyszanym przeze mnie no, sloganem, może takim frazesem, że w tych sportach wytrzymałościowych no, trzeba swoje kilometry pokonać, no, wypływać, wyjeździć na rowerze, wybiegać, żeby osiągnąć ten performance, żeby mieć podejście do tak ekstremalnych wyczynów, jakiego ty dokonałeś, tym bardziej jest to imponujące, że stało się tak szybko.
Jest troszkę takie przeświadczenie co do właśnie sportów wytrzymałościowych. Ja chcę troszkę temu zaprzeczyć z tego względu, że uważam, że tak naprawdę 50 na 50 tutaj ma znaczenie przygotowanie i psycha. Bo tak naprawdę tutaj też dużo dystansu robi się głową i jak uwierzymy w to, że możemy coś zrobić, że tak naprawdę jesteśmy w stanie, to to zrobimy. I niezależnie jaki mamy wiek, ile mamy pieniędzy w portfelu, czy jakich mamy bliskich, wspierających, niewspierających, sami jesteśmy w stanie tak naprawdę coś takiego zrobić.
Tak sobie myślę o tej twojej głowie, żeby w to uwierzyć. Ja patrzę na te 35 godzin, 29 minut i myślę, że dla mnie byłoby wyzwaniem wytrzymać tyle w ogóle bez snu. A ty pokonałeś, no może tak, nie tylko nie spałeś przez te 35 godzin, 29 minut, to ciągle byłeś w ruchu.
Dokładnie, tak, zgadza się i najciekawszym takim smaczkiem tego wszystkiego jest, że ja w ogóle nie brałem kofeiny. Nie ćwiczyłem, nie spania, od razu odpowiadam tak naprzód na pytanie, bo dostaję takie pytania. Nie da się chyba tego ćwiczyć, nie tak mi się wydaje. I co? Udało się, jedynie gdzieś tam jak faktycznie wleciała tak zwana luta na bieganiu, stanąłem na chwilę nogi do góry, żeby ta krew spłynęła, to po prostu powieki same mi się zamykały, ale wtedy szybki płaski na twarz i ogień.
Ja robiąc sobie ten research przed naszą rozmową, doszukałem się informacji w treściach, które gdzieś tam publikowałeś, że raptem miałeś właśnie chyba dwie przerwy na całym tym dystansie.
Tak, tak, dwie na rowerze ze względu na kryzys przez tak naprawdę pozycję aerodynamiczną, tak? Nie byłem aż tak do tego przygotowany. Przy drugiej przerwie po prostu zdecydowałem się na zmianę roweru, dwie pętle zmiany roweru i jak rękomodio, jakbym wziął jakąś tabletkę przeciwbólową, wróciłem na rower czasowy i wróciłem do swoich prędkości.
Właśnie, bo są dwa rowery, czasówka i...
I szosówka,
i szosówka. Tak. Dwie godziny potrafiły być game changerem. To były dwie pętle,
czyli gdzieś tam około pół godziny to wyszło, mm-hmm. nie?
Tak.
Ale tak naprawdę jak ręką odjął, a byłem cały czas jednak w ruchu i nie traciłem tego czasu.
To są takie rzeczy, których możesz się nie dowiedzieć, jak nie spróbujesz, no nie? Albo trzeba po prostu posłuchać tych bardziej doświadczonych. Nie robiłeś specjalnych przerw, bo dwie w czasie całego wyścigu, a inni?
Powiem ci szczerze, że nie zwracałem uwagi.
A jak
byłem skupiony...
potem rodzina obserwowała to, jak widziała, że robili jakieś tam
inni
drzemki?
Robili jakieś właśnie przerwy na drzemki i tak dalej. Niektórzy zawodnicy, którzy dłużej to robili, to w ogóle robili sobie drzemki, nawet jedli obiady. I ja byłem chyba... Nie, właśnie ten Piotr, który się ze mną ścigał, drugi zawodnik z Polski, on też robił bardzo krótkie przerwy. Okay. Cała reszta zawodników gdzieś tam rozdzielała sobie ten dystans i stawała nawet zjeść jakiś taki większy posiłek chociaż.
Powiedzmy sobie o sprzęcie, bo mówisz o rowerze. Miałeś dwa rowery. Znowu, oglądając sobie środowisko triatlonowe, to sprzęt potrafi odgrywać kolosalne znaczenie, przynajmniej takie są znowu dogmaty, gdzieś branżowe. No i te rowery potrafią kosztować niebotyczne pieniądze. To mogą być kwoty 40, 50, 60 tysięcy, nawet 100 tysięcy złotych chyba i więcej. Na jakim ty sprzęcie jeździsz?
Faktycznie rowery kosztują niebotyczne kwoty, to jest prawda, ale nie robią jakiegoś znaczenia przy wyniku, przynajmniej moim zdaniem, ponieważ ja jeżdżę na starym treku, który jest z 2010 roku, mam w nim połamaną ramę, co prawda to złamanie może nie wpływa mocno na sztywność ramy, no ale jednak jest, w głowie to siedzi, no i jakoś jestem w stanie robić fajne wyniki, tak? I to nie tylko gdzieś tam na potrójnym Ironmanie, bo mogą tutaj wyjść w moją stronę takie, no nie wiem, jak to mogę nazwać, obelgi, coś takiego.
Jakiś tam hejt zawsze tak, się znajdzie, nie? Żeby zdeprecjonować wynik.
Dokładnie, bo startowałem na tym rowerze również na Ironmanie. Tam było 1800 przewyższeń, średnio wykręciłem 40 na godzinę, tak? Pojechałem tak samo jak gość, który zrobił 7 godzin, 7,50 na Ironmanie. Także da się.
Okej. Okay. No buty to już kropla w morzu, jeżeli chodzi o te wydatki, ale też słyszałem, że biegasz po prostu w Pegasusach, czyli buty porządne, ale ze średniej półki. To nie jest jakiś top of the top z wkładką karbonową za 1500 zł.
Nie, no tak jak przy rowerze, jak gdzieś tutaj nie pcham kosmicznych funduszy, też nie ukrywam, nie stać mnie na to. Ale tak, biegam w Pegasusach, nawet powiem szczerze, te moje Pegasusy to gdzieś tam ta podeszwa zanikła troszeczkę przed startem, ale były wygodne, były fajnie wygniecione pod moją stopę, także okay. Było bardzo fajnie.
Okej, dobra. Dla mnie też skojarzenie z tymi długimi dystansami ultra to jest ten cały sztab, który jedzie z tobą, który ci towarzyszy, dietetyk, trener, jakiś coach mentalny, jeszcze ktoś do pomocy, żeby cały obóz porozstawiać. Jak to wyglądało u ciebie? No bo ja to kojarzę w ten sposób, czyli słuchając podcastów z innymi, którzy brali udział w tego typu wyczynach, to tam stoi za nimi sztab ludzi. Kto za tobą stał w czasie tego startu?
Jest tam ogólnie takie miasteczko, mamy swoje tak zwane, tak jak mówisz, obozy. U mnie ja postawiłem gdzieś tam na najbliższych. Pojechała moja narzeczona, pojechał mój tata. Kolega taki właśnie najbliższy, ponieważ brat jednak w tym momencie nie mógł jechać. No i pojechała moja mama, która śmieszna sprawa jest w ciąży i
dała
i biegała
radę
z kubeczkami.
Brawa dla mamy. No na pewno to jakieś też przy okazji wsparcie mentalne, czy mogą być coachami mentalnymi w tym momencie dla ciebie?
Tak.
Czyli pięcioosobowy skład?
Czteroosobowy skład. Chociaż no nie stawiałem tutaj na jakichś dietetyków, masażystów, fizjoterapeutów. Mój trener akurat był pod telefonem, ponieważ współpracuję z Robertem Karasiem.
Dzwoniłeś do niego w trakcie?
Nie dzwoniłem, też ułożyłem sobie to w głowie tak, że to jest mój start, ja go muszę wykonać sam, nawet gdzieś tam w kwestiach dietetycznych, tak jak wielu sportowców mówi, że na ultra trzeba dawać taki luz swojej psychice i jak mam ochotę na hamburgera, mam go zjeść. Ja ustawiłem sobie w głowie, że nie mogę robić takich rzeczy. Ja leciałem cały wyścig na papkach, na żelach, tak jakbym po prostu robił Ironmana, tylko że zrobiłem 3.
Czyli korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań. A dlaczego nie chcieliście skusić na tego burgera?
Bo on się po prostu o żołądek, tak? Okay. Ponieważ jakieś tam skręty żołądka, takie rzeczy, a tak naprawdę na pewnym jedzeniu, na bo taka papka jest po prostu dobrze
wchłanialna,
tak?
Trawiona.
Tak, dokładnie. I przez to no lepiej się czułem podczas tego wyścigu. Najśmieszniejsze jest, że cały bieg, czyli tam około chyba 15 godzin, coś takiego, przeleciałem na samych żelach.
To trochę nudno.
Trochę nudno. Zapijałem kolą, nie?
A
dla
nie,
urozmaicenia.
To w ogóle nie, game changer. Słuchajcie, to ja rozumiem. To żele z kolą, no 15 godzin, wow. Dobra, ale wiadomo, to jest sport, więc śmiechy, hiheheszki. Na bok. Powiedzieliśmy sobie trochę o sprzęcie. No to powiedzmy sobie o ciele i o umyśle, czyli o psychice. Powiedziały, że i to ma znaczenie. Ja wiem, że nie da się mówić, ile tutaj będzie ta komponenta tej fizyczności, ile będzie tego mentalu. Z całą pewnością ten mental będzie odgrywał kolosalną rolę, ale byłeś w pewnym momencie na krawędzi, żeby odpuścić?
Byłem na takiej krawędzi nawet 2 razy i to powiem szczerze bardzo szybko, bo po 200 kilometrach roweru był pierwszy kryzys. Wtedy udało mi się go zwalczyć gdzieś tam z pomocą mojego supportu, czyli właśnie rodziców, narzeczonej, kolegi. Drugi kryzys już był na tyle mocny, że chciałem wziąć od nich telefon i napisać na Instagramie wszystkim tam gdzieś właśnie moim followersom obserwującym, bo bardzo dużo osób obserwowało wyścig, że triathlon nie jest dla mnie, że ja nie chcę tego robić i nie znoszę tego robić. Bo to po prostu, no nie ukrywam, były tortury. Ale ja woziłem przy sobie telefon. Ze względu, jakbym gdzieś tam na pętli złapał laczka, żeby po prostu zadzwonić do supportu, automatycznie oni podrzucają mi koło, nie? I nie tracę czasu. Zadzwoniłem do mojego brata, który właśnie był w Polsce. I ta braterska siła potrafi tak zdziałać, że on tak wszystkie słowa obrócił przeciwko, że ja po prostu po rozmowie z nim rozłączyłem się i mówię, kurde, ja muszę to zrobić. I po prostu wróciłem do dawnego rytmu, nie?
Facet ci musi dobrze znać.
Musi mnie dobrze znać,
żeby
no
do
jednak,
ciebie tak trafi.
Jednak mieszkaliśmy ze sobą z 15-16 lat. Zawsze za sobą, bo wyjeżdżaliśmy do szkoły mistrzostwa sportowego razem. Teraz przeprowadziliśmy się z rodzinnego miasta do Toruna razem. Wszystko robimy razem, staramy się po prostu cały czas mieć kontakt.
I z tego, co już wiem z rozmowy przed nagraniem, on również startuje w Ironmanie.
Również startuje w Ironmanie i nawet startował na podwójnym. Co prawda tam nie wyszło, bo skończył po etapie rowerowym. Tylko, że musimy nakreślić, że on robił to w wieku 18 lat.
A ty kiedy miałeś pierwszego Ironmana?
Pierwszego Ironmana zaliczyłem miesiąc przed potrójnym. Zrobiłem to z tego względu, że po prostu musiałem. Przepisy tego wymagały. A. Tak bym podszedł na spontanie, od razu zrobiłbym potrójnego Ironmana.
Dobra, to wiesz co, bo to trochę tak brzmi, że tu jest zaskoczenie za zaskoczeniem. Jest i trochę taką drzazgą w tyłku tego środowiska, no po tych kilku minutach rozmowy. No czyli wchodzi gość, 23 lata, po prostu wymiata i robi Ironmana wcześniej przed potrójnym tylko dlatego, że musi, bo takie są przepisy. Jak to się dzieje, że decyduje się młoda osoba na tak bardzo spektakularny wyczyn? Co, jaki jest motyw tego?
Ja nigdy nie lubiłem robić wszystkiego schematem, tak jak inni. Nie lubiłem się zamykać stricte na jakieś rzeczy. Ja zawsze wolę po prostu wyjść poza ten schemat i zrobić coś po swojemu. Tutaj myślę, że dużą też motywacją dla mnie było to, że wszyscy mówili mi, że to jest nierealne. Że ja nie jestem w stanie tego zrobić, nawet nie, że osiągnąć mistrza świata, ale że ja nie jestem w stanie ukończyć tego wyścigu. Nawet pojawiły się może nie słowa takie...
Nie tyle krytyki, ale...
Nie słowa krytyki, a demotywacji może troszeczkę u bliższych dla mnie osób, że no ja nie mam Ironmana, a chcę robić potrójnego Ironmana.
Ale wiesz, gdybym ja z tobą gadał i gdybyś był przed tym wyczynem, po prostu byśmy się spotkali, na ten temat rozmawiali, no to bym ci powiedział, słuchaj, no przyzwyczaj się do tego, sprawdź, czy dasz sobie radę na pojedynczym, zrób kilka pojedynczych, potem to jest niebotycznie większy wyczyn razy 3, to jest game changer, nie? Sam Ironman standardowy jest już ogromnie długim dystansem dla większości osób. Razy 3 to już rośnie nie liniowo, tylko geometrycznie pod kątem tych obciążeń, pod kątem ryzyka złamań zmęczeniowych, problemów jelitowo-żołądkowych w czasie, szansy na to takie załamanie mentalne w czasie tego wysiłku. No więc powiedziałbym ci dokładnie to samo.
Tak, no ja nawet sam sobie bym powiedział, puknij się w głowę. Ale gdzieś tam właśnie wyszedłem ponad ten schemat, wiedziałem, że jestem przygotowany, bo jednak przygotowywała mnie legenda tego sportu, Robert Karasz, tak? On jest w tym najlepszy. Porozmawiałem z nim chwilę, on też jest taki, że mówi, rób to, co czujesz. Ja czułem, że muszę to zrobić, że muszę tam pojechać, muszę siebie sprawdzić. Ustaliłem z nim tylko, że w głowie nie będę ustawiał sobie gdzieś tam, że jedziesz to wygrać, coś takiego. Ja pojechałem się tam pobawić. Pojechałem sprawdzić, czy mój organizm jest w stanie coś takiego znieść, zmierzyć się też po części ze swoim organizmem, ze swoją głową. No a to, że prowadziłem ten wyścig, ja tak naprawdę dopuściłem do swojej głowy gdzieś tam 20 kilometrów przed metą, bo cały wyścig ja leciałem po prostu w swoich tempach, walczyłem ze sobą, nawet gdzieś tam pojawiały się słowa z supportu, że Tomek, wiesz o co ty walczysz? Ty walczysz o Mistrza Świata, ty prowadzisz na Mistrzostwach Świata. A ja wtedy potrafiłem im odpowiedzieć coś w stylu, że mamo, jest jeszcze 60 kilometrów, ja tak naprawdę mogę jeszcze 3 razy złapać bombę, 2 razy połamać nogę i z wyścigu będą nici, nie? Mhm. Także nie dopuszczałem tego do głowy.
Wiesz, ja tak tego słucham i nasuwa mi się też takie pytanie, które może wielu hejterów gdzieś podciągnąć pod siebie, to ile tam z zawodników startowało?
Ogólnie na samym potrójnym Ironmanie, bo tam był też podwójny.
Bo to łączona impreza, tak?
Łączona.
Potrójny, coś jeszcze było?
Tam jeszcze jakiś bieg 24-godzinny był, okay. Coś takiego, nie?
Okay.
Ale na samym potrójnym startowało 40 osób. Chociaż jest to mało, tak? Porównując gdzieś tam do Ironmana czy sprintu, coś takiego. Tylko, że tutaj startowali tak naprawdę, startowało 40 najlepszych osób z całego świata. I druga sprawa, tutaj startowały osoby, które wiedziały, że są do tego przygotowane. Tutaj podczas takich wyścigów nie ma czegoś takiego jak na sprintach, że ktoś sobie zejdzie z trasy. Tutaj są na tyle mocne mentalnie osoby, że każdy kończy ten wyścig. I właśnie bardzo mi się też to podoba w tych wyścigach, z tego względu, że no tak zwane mięczaki tu nie przyjeżdżają, tak? Mhm. Tutaj przyjeżdżają osoby, które wiedzą, czego chcą.
To prawda. Startowali jeszcze jacyś Polacy?
Startowali. Łącznie startowało bodajże 7 Polaków.
No proszę.
Tak.
Wszyscy ukończyli?
Właśnie jeden kolega nie ukończył. Mój konkurent, który leciał zaraz za mną, wyszedł bodajże 20 minut za mną z wody. No i tam starał się gdzieś nadgonić na rowerze. Jednak z tego, co słyszałem, jakieś tam problemy, nie wiem, chyba że żołądkowe, nie pozwoliły mu ukończyć tego wyścigu.
Czy takie problemy są częste? Bo ty też wspomniałeś, że leciałeś na monotonnej diecie, żeby właśnie tego uniknąć, ale jak bierz udział w takich zawodach, to ktoś jeszcze miał takie problemy?
Z doświadczenia, tak jak pytałem Roberta i tak dalej, z Alicją też mam kontakt, zdarzają się takie problemy. Najśmieszniejsze też jest tutaj, powiem, że wszyscy straszyli mnie tym, że jak zejdę z roweru, to od razu będę leciał na dwójkę, nie? Mm. A ja ani razu tego nie robiłem, jedynie gdzieś tam jakieś siku, coś takiego, jak najbardziej. Mam nawet najlepsze miejsce, w którym mi się sikało, bo na trasie był komisariat policji.
Co gość.
Ale ogólnie gdzieś tam dwójki nie było, sika nie było, nie?
Okej. Okay. Ale co, schodziłeś na pobocze?
Na pobocze, no ale na rowerze nie, bo
na rowerze,
stwierdziłem...
spodenki na bok i
tak, no wszyscy się śmieli właśnie, bo wszyscy stawali, a ja stwierdziłem, że nie będę tracił czasu, bo to jest bez sensu, nie? Mogę się turlać, oszczałem sobie gdzieś tam nogi, buty na początku, wszystko, nie? Aż się musiałem po rowerze wypłukać, bo mnie nogi piekły, no ale trudno.
Jaki był drugi wynik?
Drugi zawodnik był bodajże 1,5 godziny za mną.
O kurde.
Trzeci zawodnik 2,5 albo 3 godziny. No i trzeci to właśnie była gdzieś tam legenda ultratriatlonu, bo to był potrójny mistrz świata, trzykrotny mistrz świata na potrójnym Ironmanie.
Wow. Czyli to gość, który już wiedział, czego się spodziewać.
Wiedział, no myślę, że od podszewki zna Roberta Karasza.
Okej, to teraz mi przychodzi taka szalona myśl, może po prostu ty nie wiedziałeś, na co się gotujesz, nie? I po prostu mental już blokował, bo oni zaczęli się oszczędzać, albo wiedzieli, że to nic przyjemnego, a ty po prostu nie wiedziałeś, no. To
jest możliwe, ja nawet nie wiedziałem, kim oni są, nie? Ja zostałem uświadomiony gdzieś tam podczas wyścigu, z kim ja się ścigam. Ja tam pojechałem na totalnym spontanie, wyszedłem z wody, mówię, wow, popłynąłem szybciej niż Karasz. I to tylko tak w głowie gdzieś tam mnie zmotywowało. A na rowerze trzymałem swoje tempa, zawsze jeździłem mocno na rowerze. No a na biegu to już po prostu walka, nie?
No właśnie, jak z tym bieganiem u ciebie?
Z bieganiem tutaj było dużo kryzysów, bardzo dużo.
Dlatego, że jest problematyczne dla ciebie bieganie, czy dlatego, że ono było na końcu, już byłeś no, porządnie wyczerpany, wyeksploatowany?
Myślę, że to też troszkę, ale troszkę też bronił się organizm, który nie jest młody, nie jest gdzieś tam zaadaptowany do tych wszystkich wysiłków. Sam fakt, że ja podjąłem decyzję jakieś 4 miesiące przed wyścigiem, że wystartuję w potrójnym Ironmanie, nigdy nie robiłem Irona, to też na pewno miało wpływ.
Jaki ty kilometraż we wszystkich składowych miałeś miesięcznie, tak uśredniając?
Uśredniając, ja trenuję...
Albo może tygodniowo, żeby nadać perspektywę.
Tygodniowo, dobra. Ja tygodniowo trenuję gdzieś tam bardziej na czas patrząc. To jest około 30 godzin treningu. Przez ostatnie 4 tygodnie przed wyścigiem trenowałem każdy tydzień po 30 godzin, czyli to jest ponad doba wyjęta gdzieś tam z tygodnia, nie? Jeśli byśmy mieli poszczególnie rozdzielać to...
To jest 4,2 godziny, jak tak... No, 4 godziny ponad dziennie.
Tak, i do tego gdzieś tam musimy doliczyć, wiadomo, dojazdy, niedojazdy, plus 8 godzin pracy, bo ja pracuję na pełen etat.
Do tego zaraz przejdziemy, bo to jeszcze buduje jeszcze lepszą perspektywę, ale mamy 4 godziny treningu dziennie.
Sorry, że ci przerwę. Tutaj nie uwzględniamy, bo ja mam jeden dzień wolny, czyli jakby musiałbyś ten czas podzielić sobie na 6 dni,
okej,
nie?
Okej, 30 przez 6, czyli mamy, no 5, no w tą filozofii nie ma.
No, w sumie tak.
Tak, to akurat nie wymagało kalkulatora. Dobra, 5 godzin dziennie. No, niektórzy tyle przez 2 tygodnie trenują, nie? Że pójdzie przez tydzień, ale znowu. Ile jest w tym pływania, ile roweru, ile biegania? Proporcje nie. Takie jak na dystansie, czy...
Nie, nie da się robić takich proporcji. Ja robię 4 jednostki pływackie po 4 kilometry. Bieganie, no to jest z reguły, są z reguły 4-5 jednostek. One mają minimum 20 kilometrów. Najwięcej biegam gdzieś tam koło 35 kilometrów. A na rowerze jeżdżę od 3 do 5 godzin i to jest 5 jednostek stałych treningowych.
Powiedziałeś, że bardziej bazujesz na czasie. Czyli u ciebie takie treningi tempowe, gdzieś tam zabawy tętnem, czasówki jakieś, jakieś podbiegi, to w ogóle istnieje, czy raczej skupiasz się po prostu, okej, muszę spędzić 2 godziny biegając i biorę max druga strefa tętna i go?
Ogólnie w przygotowaniu zimowym jak najbardziej siła biegowa i tak dalej, szybkości nie robię w ogóle. Bliżej wyścigów staram się skupiać jednak na tlenie, czyli tak naprawdę bazować na pierwszej, drugiej strefie.
Czy tak duża objętość treningowa zaowocowała u ciebie w przeszłości jakimiś poważniejszymi kontuzjami? To jest z mojej perspektywy pytanie, na które odpowiedź po części znam, ale chciałbym, żebyś tak przed mikrofonem o tym powiedział.
Tak. Zaowocowała niestety w złamanie stopy. Tą stopę złamałem gdzieś tam na przełomie początku przygotowań właśnie do tego sezonu. Z gipsu wyciągnęli mi nogę dopiero w lutym, ponieważ to się odnawiało. Wyciągnęli mi tą nogę wcześniej z gipsu, ja zacząłem biegać, znowu pękła. I z tego względu po prostu na przełomie lutego dopiero miałem ją wyciągniętą, więc gdzieś na przełomie marca zacząłem przygotowania do sezonu.
W czasie, kiedy byłeś zagipsowany, no również to wiem, to nie był czas, kiedy nie robiłeś nic, tylko
nie,
oczywiście
nie.
Się wiele działo.
Szukałem rozwiązań, wszyscy się śmieli. Znalazłem coś takiego, to też tutaj taka fajna ciekawostka, bo może komuś się przyda, wodoodporne gipsy. Dogadałem się z tą firmą, jakbyście szukali, to gipsmi, możecie sobie znaleźć w internecie. Są to gipsy, które są wodoodporne, można w nich normalnie pływać, jedynie po pływaniu trzeba po prostu wysuszyć. Także normalnie pływałem, robiłem core, na rowerze jeździłem jedną nogą i gdzieś tam starałem się właśnie utrzymywać te jednostki.
Kiedy ja słyszę złamania zmęczeniowe, to z jednej strony powodem będzie zawsze ta duża objętość treningowa, te monotonne obciążenia na te same struktury. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są pewne okoliczności sprzyjające tym złamaniom zmęczeniowym. No i oczywiście to będą rzeczy, które związane są z naszym recovery. I między innymi to może być chroniczny deficyt energetyczny, czyli coś, co nazywamy w sporcie tym syndromem RED, Relative Energy Deficiency in Sport. Czy ty dbasz o swoje żywienie też poza startami? Czy wiesz, ile kalorii powinieneś jeść? Czy masz to w jakiś sposób policzone, kontrolujesz? Czy jest to bardziej intuicyjne?
Bardziej intuicyjne. Staram się jeść po prostu zdrowo i dużo. Na śniadanie jem sobie 4 parówki i 5 jajek. Na tej zasadzie do tego dorzucam talerz sałatki. Jem bardzo zdrowo, chociaż nie liczę tych kalorii. Sprawdzam sobie gdzieś tam na Garminie, ile ich spalam. Średnio wychodzi około 5-6 tysięcy dziennie, więc na pewno nie jestem w stanie uzupełniać tych kalorii. Więc nigdy się w to nie zagłębiałem, ale zastanawia mnie fakt, jak ten organizm sobie po prostu daje radę, skoro spalam więcej kalorii niż jem. I to tak naprawdę cały czas. Ale jakoś...
A jak twoja waga na przestrzeni lat?
Na przestrzeni lat ta waga się trzyma. Ja trzymam około 69-72 kg i raczej nie wyskakuję poza tą skalę.
Okej, okay. To tak wiesz, ja z perspektywy specjalisty, który pracuje z wieloma sportowcami, to bym tak powiedział, Tomasz, ty zacznij pracować z dietetykiem, bo może się okazać, że kontuzji przeciążeniowych niebawem będzie więcej.
Tak, no może ja tą kontuzję też troszkę źle nazwałem, bo ogólnie to było zmęczenie. Zmęczenie podczas treningu, tylko że ja biegałem po bieżni mechanicznej i gdzieś tam te stawy już były. Ja mam też mocno poskręcane kostki. Byłem bardzo zmęczony, stawy były też zmęczone, noga uciekła i bieżnia mi ją wkręciła.
Aha,
i gdzieś tam złamała.
Urazowe bardziej.
Urazowe, tak. To nie było takie... Podczas zmęczenia, źle to ująłem.
Okej, czyli to
mocno.
Nie było złamanie zmęczeniowe takie
stricte
per se.
Zmęczeniowe, nie, nie. No.
Dobra.
Także gdzieś tam mechanicznie po prostu ta bieżnia złamała mi tą stopę.
5 godzin trenowania dziennie, no bo przez 6 dni te 30 godzin tygodniowo i 8 godzin pracy.
8 godzin pracy, tak. Jakoś trzeba na to zarobić, tak na to spójrzmy. Tak jak tutaj też poruszamy kwestie dietetyczne, sprzętu i tak dalej, no to znikąd się nie bierze, że jeżdżę na połamanym rowerze. Też nie będę mówił, że nie mam pieniędzy, bo zarabiam i odkładam sobie te pieniążki, bo skądś mnie stać, żeby jechać na takie starty. Ale uważam też, że jeżeli będę miał odpowiedni poziom, to jakby sprzęt sam przyjdzie. Mi starczy ten sprzęt, który mam, jeżeli zainteresują się jacyś sponsorzy, żebym bił jakieś rekordy na ich sprzętach, to po prostu uważam, że sami do mnie przyjdą.
A mnie też cieszy, że ja mogę mieć takich gości jak ty, których no, na dzień dzisiejszy to jeszcze ja mogę ciebie podpromować, a już za kilka miesięcy może takiej sytuacji nie być. Bo wielokrotnie jest tak, że osoby, które mają jakieś zasięgi, to jeszcze zapraszają gości, którzy już mają jakieś zasięgi, są znani, żeby podbijać swoje zasięgi, nie? A u ciebie jest sytuacja zupełnie odwrotna i bardzo mnie cieszy, że właśnie możemy rozmawiać. I mam nadzieję, że ktoś zauważy taki młody talent, jakim jesteś. No ale dobra, do rzeczy, bo ta autopromocja też jest ważna, ale chciałbym, żeby też przybliżyć trochę kulisy takiego potrójnego Ironmana. Jeżeli mówimy o twojej pracy zarobkowej, no to trzeba powiedzieć też o tym, na co pracujesz, o tych kosztach, jakie ponosisz, chcąc uprawiać triatlon. No i powiedzmy sobie o kosztach w kontekście trenowania, czyli uprawiania tego triatlonu i jak kosztochłonne to zajęcie, ten sport jest. No a potem drugie pytanie będzie, ile kosztuje start w takich zawodach, jakim jest potrójny Ironman?
Myślę, że najbardziej wartościowe, najbardziej kosztowne jest wykarmienie mnie podczas takich treningów, bo ja naprawdę pochłaniam ogromne ilości jedzenia. No ale pomijając ten fakt, no to wiadomo, sprzęt, są elementy eksploatacyjne, tak? Buty się niszczą, łańcuch się zużywa w rowerze, łożyska się zużywają.
I co ile wymieniasz buty?
No ja w Pegasusach biegam gdzieś tam rok, półtora i zależy po prostu, kiedy mi się podeszwa zedrze.
Słuchaj, ostatnio jak kupowałem sobie buty, bo wiesz, ja biegam tygodniowo z 15 kilometrów, nie? Bo się zmuszam do tego, nie, bo lubię. W skali miesiąca to będzie, jak dobrze pójdzie tam, no jak do stówki dobiję, to jest taki maks. Ale dobra, mniejsza z tym. Zamawiałem sobie ostatnio buty tak, żeby przetestować porządniejsze i oglądałem też te buty z tą wkładką karbonową i one tam mają limity na przykład kilometrów do 400, do 800 kilometrów. To są typowo takie startówki. No to by się co miesiąc musiał wymieniać.
No to jest shit ogólnie. Ja kiedyś miałem styczność z takimi butami, mój brat sobie kupił i też żałował, bo one się bardzo szybko ścierają po prostu, a Pegasusy naprawdę długo wytrzymują. Wbrew pozorom te buty są w stanie bardzo, bardzo dużo znieść ogólnie, nie?
Czekaj, ty masz ile mniej więcej tygodniowo?
80-100 kilometrów biegam.
80-100 kilometrów, no dobra, liczmy to skromnie, czyli te 80 kilometrów razy 4, czyli co taki miesiąc, 320 razy... No i co, 12 miesięcy trzeba liczyć, nie?
Tak, tak.
No bo to biegasz cały rok. 3840 kilometrów rocznie, mniej więcej.
No tam wiadomo, trzeba odjąć te, bo ja mam 3 tygodnie takie mocne, jeden tydzień luźniejszy i tak dalej. No ale wychodzi naprawdę...
3000 zrobisz.
Myślę, że tak, dużo wychodzi tych kilometrów.
No i Pegasusu dają radę, super, bomba. No do pływania to nic specjalnego nie potrzebuje.
Nie, no tam okularki, pianka akurat udało mi się ogarnąć, znalazła się firma, która mnie wsparła. W ogóle też tym firmom, które gdzieś tam wspierały mnie podczas tego wyścigu, jestem wdzięczny, bardzo duże podziękowania. No bo tak jak mówimy, ja nie jestem gdzieś tam medialny, jestem chłopakiem z podwórka, bawię się tym na razie, więc bardzo fajnie, że się zdecydowali, nie?
Ja myślę, że to jest czas, w którym przestaniesz się bawić i w którym otworzą się drzwi do takiego zawodowstwa. Przez zawodowstwo rozumiem, że może stać się to twoje zajęcie, z którego po prostu fajnie zarabiasz, nie? Albo przynajmniej tyle, że móc trenować i funkcjonować.
Fajnie by było. Jest to mój cel. Chociaż z drugiej strony stricte moim celem nie są zawody i tak dalej. Chciałbym też młodym ludziom, czy nawet starszym ludziom nakreślić, że faktycznie da się znaleźć swoje miejsce gdzieś tam na tej ziemi. Da się znaleźć to, w czym jest się najlepszym i po prostu iść w to. Ja na pewno będę szedł w to z tego względu, że znalazłem coś, w czym jestem tak naprawdę najlepszy na świecie, tak? Chcę w to iść, chcę też pokazywać, że się da.
Jak nawiązaliśmy teraz do pływania, to pływasz tylko w basenie, czy open water też?
Tylko w basenie, bo z reguły, w sumie praktycznie wszystkie wyścigi ultra są na basenie. Tylko, że ultra wyścigi są na basenie 50-metrowym, ja pływam na 25.
Czyli więcej nawrotów.
Więcej nawrotów, więcej długości.
Zimą bieganie jest też? Tylko na bieżni?
Znaczy się, zimą biegam i na bieżni, biegam też na dworze, staram się mieszać sobie to wszystko, żeby też nie było takiej monotonii.
Trenażer.
Dokładnie, trenażer, ściana, gdzieś tam mental robię, czasem po prostu 5 godzin jeżdżenia, patrzenia w ścianę, wystawiam sobie trenażer do osobnego pokoju, żeby ani dźwięków nie było, ani nic, żeby po prostu robić ten mental.
W czasie biegu słuchałeś muzyki, czy cisza?
Nie, ja walczę sam z tym dystansem, mi nic tam nie pomaga, żadna muzyka, ani nic.
Zobacz, jak to jest, nie? Jak się posłucha różnych sportowców długodystansowych, to mają bardzo różne strategie radzenia sobie z tym, z tą swoją głową w czasie tych wyścigów. Niektórzy mają ulubione playlisty, a ty w ciszy.
Bo ja też bardzo mocno stawiam na nastawienie przed wyścigiem. Ja sobie wmawiam momentami też, że muszę, że chcę, i to nie mówię tylko o ultra, bo ja się kiedyś ścigałem na krótszych dystansach i było tak samo. Ja jak sobie wmówiłem, że dam radę, że to jest nic, startowała jakaś duża obsada, a mówiłem sobie, że są dla mnie nikim, tak? Bardzo źle to brzmi teraz, ale po prostu w mojej głowie takie nastawienie bardzo pomaga mi gdzieś tam zwalczyć to wszystko.
Rozmawiałeś z innymi zawodnikami, poza Robertem oczywiście, który jest też twoim trenerem, jak sobie radzą z tymi kryzysami, jak ćwiczą ten mental? Są jakieś dobre praktyki, które są powszechne, stosowane w ultra, czy raczej każdy ma swój indywidualny sposób?
Raczej każdy ma jakiś indywidualny sposób. Nie ma takich taktyk, które by działały na każdego. Każdego głowa jest inna, każdy wie, co na niego działa. Niektóre osoby właśnie myślą o bliskich, wspominają sobie jakieś dobre chwile i tak dalej, to na nich działa. Niektórzy muszą mieć tak przysłowiowe wkurzenie i tak dalej. Więc tutaj to jest zależne po prostu od naszego organizmu, od naszej głowy i tak dalej. Od osoby po prostu.
Zdarza się na takich dystansach, no bo jak sam powiedziałeś wcześniej, co wydaje się być oczywiste, że na takiego potrójnego Ironmana się nikt nie pcha z ulicy, tylko musi już trochę wiedzieć, co go tam czeka. No chyba, że ma 23 lata i wcześniej tylko jeden start w Ironmanie.
No tak, ale wie, jestem małym wyjątkiem, mały wyjątek.
No to zdarza się takim zawodnikom, którzy już wiedzą, na co się gotują, albo na przykład tak jak konkurowałeś z zawodnikiem, który 3 razy zdobył Mistrzostwo Świata w tym potrójnym Ironmanie, czy zdarza się im odpuścić z uwagi na psychikę? Dzieją się takie sytuacje?
Myślę, że u takich zawodników już nie ma takich sytuacji. Tutaj ewentualnie wchodzą w grę właśnie jakieś aspekty kontuzji i tak dalej i oni są w stanie odpuścić. Ja jeszcze jestem w tym miejscu, że nie byłbym w stanie odpuścić, jak miałbym złamanie zmęczeniowe, to bym po prostu szedł. Tutaj też był taki moment, że przy 40 na godzinę uderzyłem kolanem w słupek, pomijając fakt, że się prawie wywaliłem, to kolano po prostu doskwierało mi podczas biegu. Inaczej stawiałem stopę i stopa tak się ponaciągała do tego stopnia, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy nie jest gdzieś tam złamana, bo dalej ledwo chodzę na jedną nogę, to po prostu szedłem 4 ostatnie pętle i doszedłem, wiedziałem, że chcę, wiedziałem, po co to robię, no i się udało.
Tomaszu, ilu zawodników odpadło przez kontuzję?
Przez kontuzję żaden zawodnik nie odpadł. Czyli gdzieś tam wychodzi, że każdy fizycznie był na tyle mocno przygotowany, bądź na tyle mądry, że po prostu nie odpadł przez kontuzję. Wiem, że kilku tam zawodników nie ukończyło, ale to nie był wpływ kontuzji, tylko gdzieś tam po prostu odpuścili.
Czyli jednak ta głowa, tak?
Ta głowa, wydaje mi się, że ta głowa. Tutaj nawet problemy, jak mamy żołądkowe i tak dalej, to i tak uważam, że gdzieś tam to siedzi w głowie, że jesteśmy w stanie to przewalczyć.
No ja podejrzewam, że przez 30 kilka godzin to całe ciało ci mówi każdym możliwym językiem, którym jest w stanie, przestań, po
tak,
prostu przerwij
to. Jest to cierpienie, tutaj nie mamy co ukrywać, bo tak naprawdę przygotowanie pod ultra jest bardzo bezpieczne, ale sam wyścig nie ma co ukrywać, że jest niebezpieczny dla organizmu i każdy wyścig jest ryzykiem. Dlatego też tutaj chciałbym nakreślić dla każdego, kto by nas słuchał, dla młodych sportowców, że po prostu trzeba brać pod uwagę, że jedziemy na dany wyścig i dany wyścig może nas skreślić tak naprawdę. Możemy jechać na jeden wyścig i po tym wyścigu już nie mieć sportowej kariery. Także warto mieć gdzieś tam jakieś wyjście awaryjne.
Ty miałeś jakieś wyjście awaryjne?
Ja pracuję.
Okay.
Na co dzień. Na pewno coś bym tam znalazł. Nie jestem człowiekiem, który by się zamknął na samą pracę. Jestem bardzo ambitnym człowiekiem, więc na pewno coś tam bym znalazł, chociaż bardzo się cieszę, że wyszło, bo to jest po części gdzieś tam moje małe marzenie. Co prawda zawsze marzyłem o Igrzyskach Olimpijskich, ale tutaj się udało. Też zauważyłem inne wartości w życiu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, i staram się po prostu dążyć jakby do tego, żebym był w stanie żyć ze sportu.
Mhm. A ile kosztował cię ten start? Już nie mówię pod kątem fizyczności i mentalu, tylko finansowo, żeby komuś uzmysłowić, jaka kwota jest no wymagana.
Ogólnie tak. Ja też poleciałem tutaj po bandzie, bo ja pojechałem tam, spałem w namiocie, rozbiłem sobie namiot. Jedzenie, no to też tam sami gotowaliśmy i tak dalej. Pojechaliśmy zwykłym samochodem. Nie wydziwialiśmy w jakieś kampery, hotele i tak dalej. I koszt czegoś takiego razem ze startowymi i tak dalej to jest około 15-20 tysięcy.
No to też to nie są małe pieniądze jak na start, nie? No bo jeżeli sobie pomyślimy start w maratonie, kupienie zestawu startowego, jakiś tam hotel czy jakiś pokój Airbnb, no to są nieporównywalnie mniejsze kwoty.
Dokładnie, no tutaj samo startowe kosztuje około 3000, plus tam dodając właśnie, że trzeba zabrać support, za który trzeba zapłacić, za dojazd trzeba zapłacić, nawet za rozbicie głupiego namiotu też trzeba zapłacić, bo no wiadomo, nie rozbijemy go na środku pola, gdzie nie będziemy mieli prądu, no bo to jest nierealne. Także no tutaj wszystko sumując wychodzą naprawdę moim zdaniem, jak dla mnie aktualnie, kosmiczne kwoty.
Okej, okay. A organizatorzy dawali jakiś support, dawali jakieś udogodnienia, zaopiekowali się odpowiednio zawodnikami, zaopatrzyli imprezę, wszystko co trzeba? Czy miałeś jakieś tam zastrzeżenia, były jakieś uchybienia albo coś, co ci się nie podobało?
Znaczy się, impreza była naprawdę w porządku zorganizowana. Jedynym minusem było to, że mój support nie miał prądu w namiocie. Było to dla mnie bardzo dużym dyskomfortem, bo...
Dlaczego tak było?
Ogólnie organizator zapewnił tylko jeden namiot z prądem, a reszta namiotów gdzieś tam tych prywatnych, takich tak to nazwijmy, nie miała dostępu do prądu, tylko jakby support mógł się tam schować. Dla mnie to był duży dyskomfort, bo mi przede wszystkim podczas wyścigu zależy na tym, żeby mój support miał komfort, w szczególności gdzieś tam, że tutaj wiem, że zabrałem najbliższych, którzy są dla mnie bardzo ważni, no, mojego przyszłego braciszka, i chciałem, żeby gdzieś tam w cieple i przyjemnie im było, tak?
Mhm. A jak startowałeś, jaka to była temperatura? W jakiej temperaturze startowaliście?
Startowaliśmy to, wiadomo, w dzień, noc, były różne temperatury, ale tak uśredniając około 20 stopni było, nie?
Okej, okay, no to było komfortowo.
Komfortowo poza deszczem, bo były deszcze. Takie ulewne deszcze, jednak mi się udało gdzieś tam rower uniknąć tego deszczu, no to na biegu musiałem z nim walczyć.
Ile trwa, może to dalej pewnie trwa, dochodzenie do siebie po takim starcie, bo mówisz, że noga jeszcze boli, co prawda po tym uderzeniu, tak?
Tak, po tym uderzeniu. Ogólnie dochodzenie po takim starcie to jest około, w moim przypadku, tygodnia, bo mnie na drugi dzień gdzieś tam czułem, że startowałem, byłem zmęczony, niewyspany. W kolejny dzień już mógłbym robić kolejny raz potrójnego. Tak uważam, nie wiem, nie próbowałem.
No, wiesz, to brzmi abstrakcyjnie, no bo wiesz, no to jest 35 godzin, 29 minut właściwie ciągłego wysiłku. Okej, no można mówić, że takiego raczej lekkiego, nie? Uśredniając, bo te tempa to nie są sprinterskie tempa. Jakim tempem biegłeś? 6 minut?
No, średnie tempo wyszło około 6 minut i tak, nie jestem z niego zadowolony, bo gdzieś tam w przyszłych startach będę uderzał gdzieś 5.30 szybciej, nie?
No dobra, 5.30 to niektórzy maratony biegają, nie?
No nie jest to już wolne tempo, tak nazwijmy. Rower też nie był wolnym tempem, bo uśredniając jechałem około 34 na godzinę cały czas. Właśnie odliczając te przerwy i tak dalej. No to też jest dość wysoka prędkość. Pływanie też było po 1,20 na 100 metrów. Więc no nie nazwałbym tych prędkości aż tak wolnymi, bo niektórzy robią takie Ironmany, tak? Także tutaj nie ma ujmy na prędkościach, ale faktycznie działam na pierwszej, drugiej strefie, nie? Więc to jest strefa komfortu.
No to brzmi spektakularnie, że tak naprawdę potrzebowałeś 24 godzin, żeby móc potem podjąć jakąkolwiek aktywność. Najczęściej no, ludzie powinni być obolali fizycznie, naprawdę powinni to poczuć. A inni zawodnicy, starsi, bo wiesz, do czego teraz piję, nie? Że 23-latek to się trochę regenerujesz, tak jak jaszczurce tam obetniesz ogon i odrasta, nie? Tak sobie już.
Możliwe, że tak jest. Płycając. Nie rozmawiałem ze starszymi zawodnikami. Jedynie tam mam doświadczenie właśnie z Alicją czy z Robertem.
Wiesz, do Robert w wywiadach, no, dużo go to kosztowało.
Dużo go kosztują te starty, jakby no, gdzieś tak na to spójrzmy. Tak, tak,
że
tak.
On, to wiesz, to nie jest, on nie powiedział tego tak jak ty, że 24 godziny mógł robić kolejnego, nie? To
Nie, ale też szybko się regeneruje na pewno. Ja też tutaj nie chcę, żeby wyszło, że ja sobie tak gadam i tak dalej, ale mówię to, co czułem, nie? Mnie nie bolały nogi, mnie nic nie bolało te 24 godziny po tym wyścigu.
Byłeś przygotowany.
Też pewnie byłem przygotowany, rzetelnie podszedłem do przygotowań. Co prawda wybiło mnie z rytmu to złamanie, ale faktycznie no ja robię to całe życie gdzieś, tak? Całe życie się przygotowuję do tego. Nie mówię, że tutaj 2 miesiące wystarczą, żeby się przygotować, bo ja od dzieciaka pływam, później to kolarstwo, później łączenie tego wszystkiego, więc od dzieciaka ten organizm jest adaptowany.
Mhm. Na co dzień jak dbasz o tą swoją regenerację? Korzystasz z jakichś zabiegów odnowy biologicznej? Jakoś wyjątkowo dbasz o sen, czy jest to raczej po prostu intuicyjne?
Mam pistolet do masażu.
Okej, okay, dobra.
Także
dalej.
Nim się masuję. A o sen dbając i tak dalej, no kładę się jak chce mi się spać. Gdzieś tam do tego tak podchodzę, tak? Tak
ale, jak... ale masz komfort, żeby pozwolić sobie, że śpisz tyle, ile chcesz?
Powiedzmy, zależy gdzieś tam, jak to się z pracą ułoży i tak dalej, ale te 6 godzin jestem w stanie wyspać, nie?
6 godzin?
No tak.
Ale co, wstajesz z budzikiem, bez budzika?
Zależy, zależy też w jakim stopniu jestem, jakby w którym mezocyklu przygotowawczym. Wiadomo, jak jestem po luźnym tygodniu, to normalnie bez budzika się budzę.
Okej, okay, dobra, no to jeżeli po 6 godzinach chcesz bez budzika, super regeneracja, nie? Przynajmniej tak to zwiastuje. Jak wygląda twoja przyszłość? Jakie masz plany?
Jakie mam plany?
Poprawiasz czas w trójce, czy co? Czy tak jak słyszałem, piątka?
Ogólnie na pewno trójkę odpuszczę w przyszłym roku. Z tego, co doszły mnie słuchy, Mistrzostwa Świata będą organizowane na podwójnym Ironmanie. Mhm. Zakładam, że też będzie tam duża obsada, bo bardzo dużo zawodników łasi się gdzieś tam na ten rekord świata. Na pewno kibice triatlonu, czy poza triatlonowego środowiska będą mogli mnie zobaczyć. I na pewno też uderzę w 5-krotnego Ironmana, w którym gdzieś tam może uda się przygotować i spróbować zaatakować ten rekord świata.
Czyli 2 starty takie kluczowe?
2 kluczowe starty, myślę, że nic więcej, chociaż ewentualnie jakby się znaleźli jacyś partnerzy, którzy byliby zainteresowani jakimś startem, no to pewnie gdzieś tam do jakiegoś porozumienia dojdziemy.
Mhm. Jak startujesz na potrójnym Ironmanie, to jest to na tyle odklejone, że już startowanie na pojedynczym nie ma sensu dla ciebie? Czy nie czujesz się w tym? Czy jest to już tak inne, że nie odnajdujesz się w takim dystansie?
Znaczy się, ja na pojedynczym Ironmanie jak najbardziej się odnajduję. Uważam też, że mam do tego talent, tylko mnie na to nie stać. Z tego względu, że przygotowania pod pojedynczego Ironmana to są bardzo duże nakłady finansowe, bardzo duże nakłady czasowe, trzeba się poświęcić, tak naprawdę poświęcić rodzinę. W ultra różnica jest taka, że ja mogę przygotowywać się nawet w domu. Jeżeli wyjeżdżam na obozy, mogę zabierać rodzinę i tak dalej. No i finansowo też to wychodzi trochę taniej, bo gdzieś tam nie muszę wyjeżdżać na wiele przygotowań, obozów przygotowawczych i tak dalej, nie?
A dlaczego mówisz, że musisz wyjeżdżać na obozy przygotowawcze?
Tam jak nawiązujemy do Ironmana, o to chodzi. Mm-hmm. Z tego względu, że nie da się przygotować do Ironmana na treningu w domu, na trenażerze. Mm-hmm. Musimy trenować na zewnątrz, a warunki klimatyczne gdzieś tam w Polsce nam na to na pewno nie pozwalają, tak? Mm-hmm. Potrzebujemy też dużo wyjazdów siłowych po górach i tak dalej, czego też w Polsce w zimę szczególnie nie zrobimy, tak? Latem faktycznie mamy fajne góry, ale bardzo mało mamy tego okresu na przygotowanie, dlatego też musimy decydować się na te wyjazdy. No i to też jest duże poświęcenie, bo tak jak tutaj ja mam długie tlenowe treningi i mogę je nawet robić w domu, narzeczona może sobie siedzieć film oglądać, ja mogę śmigać, to na Ironmanie ja muszę już to robić w odpowiednich tempach.
Jakie miałeś wyniki w tym pojedynczym Ironmanie?
W pojedynczym Ironmanie zrobiłem 9 godzin i 20 minut, co prawda oscylował ten wynik na początku, jak leciałem na 8.30, no ale może przeforsowałem, nie wiem. Ostatnie 20 kilometrów to już była katorga, chyba cierpiałem bardziej niż na potrójnym. No i wyszedł taki wynik, chociaż i tak jestem z niego zadowolony, ponieważ pierwsza sprawa to był mój debiut, druga sprawa zostałem mistrzem Czech, bo to były mistrzostwa, no a trzecia, że mam 23 lata, do tego cały czas mogę nawiązywać, bo jestem młody, całe życie przede mną, tak naprawdę nawet nie muszę się uwiązywać do triatlonu, chociaż to kocham i na pewno to zrobię.
Wiesz, do czego teraz trochę tak zmierzałem między słowami? Do tego, żeby próbować dać pewną perspektywę, którą wielu próbuje rysować, że w potrójnym Ironmanie, czy w tym razy 5, czy razy 10 startują ci, którym nie wychodzi w pojedynczym, że pojedynczy to jest taki sport pełną gębą, a te dłuższe ultradystanse to już są takie bardziej freak sporty i trochę im umniejszają przez to.
Wcale tak nie jest, ponieważ tutaj pod kątem ultra dużą rolę odgrywa mental i ja też jestem po części zdania, że dobry zawodnik, który jest na Ironmanie, powiedzmy stopówki, stop dziesiątki na świecie, wystartowałby w potrójnym Ironmanie i miał go zrobić na ten rekord świata, tak? No bo to jest taki wynik, który jest dobrym odniesieniem, to on by tego nie zrobił, bo on po prostu mentalnie nie jest przygotowany na takie cierpienie. Oni są przygotowani, żeby 8 godzin rąbnąć w naprawdę sztosowym czasie, z naprawdę sztosowym wynikiem, tylko że to jest kompletnie inny wyścig, inna specyfika i tak dalej i tego nie da się porównywać, bo bardzo dużo zawodników próbuje to porównywać. Niektórzy też może z zazdrości, że w ultra faktycznie u nas w Polsce zaczyna się to robić popularne, ale to nie jest porównywalne. To tak jakbyśmy porównywali, że topowi zawodnicy z Ironmana startują sobie gdzieś tam na sprintach. Oni to robią gdzieś tam w formie... Dzieje się tak, jak najbardziej.
No tak,
najbardziej.
Bo treningowo mogą sobie startować.
Treningowo tak? Na przykład, tak. I gdzieś tam ścigają się z dzieciakami, tak? I nikt tego nie hejtuje. Także czemu mamy hejtować w drugą stronę dłuższe dystanse? No, to tak samo działa.
No, wiesz, no to zawsze, żeby umniejszyć, nie? Żebym ja wyszedł w lepszej perspektywie.
No niestety ludzie tacy są, hejterzy przede wszystkim. Trochę się też nauczyłem tego środowiska. Mnie akurat hejterzy mocno motywują, także zapraszam serdecznie na mój profil.
Nie, no wiesz, ja na przykład mam tak, że nie stronię od krytyki, ale mam naprawdę bardzo takie podejście fajne i jakby tolerancyjne do każdego sportu, no może poza piłką nożną, ale cała reszta może być. I myślę, że zawsze jakiś wyczyn w różnych formach aktywności ruchowej, no trzeba oddać temu hołd, bo to jest jakieś sprawdzanie granic możliwości ludzkiego ciała w różnej formie i tak samo jak abstrakcyjne może się wydawać to, co zrobił Robert Kaj razy 10 Ironman, to tak samo można powiedzieć, po co komu podnosić pół tony w martwym ciągu, nie? Bo to jest ta jakby tak, kolejna tak. Skrajność, nie?
To... Tak, po części można też na to spojrzeć tak, że mistrz świata to jest mistrz świata, on jest najlepszy w danej rzeczy, tak? W danym momencie. Mogą być to nawet bierki podwodne, nie wiem, elektryczne, ale on został mistrzem świata, była tam jakaś konkurencja i on to wygrał, tak? On jest w tym najlepszy. Jeżeli chcesz go hejtować, to zmierz się z nim w tym. Tak, po prostu, najprostsza sprawa. I jeżeli to pobijesz, ty będziesz tym mistrzem, możesz sam siebie hejtować wtedy.
Tomaszu, no będziemy zmierzali ku końcowi naszej dzisiejszej rozmowy. Ja cieszę się, że ta rozmowa się odbyła z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że jesteś gościem, o którym nigdy nie słyszał, a teraz przynajmniej kilka osób usłyszało, a biorąc pod uwagę zasięgi podcastu, no to myślę, że więcej niż kilka. Dodatkowo jesteś osobą młodą, która trochę zadaje kłam, że na sukcesy w takich ultradyscyplinach potrzeba niebotycznie więcej czasu, że w młodym wieku nie jesteś w stanie osiągać takich sukcesów.
Dzięki wielkie, dzięki za rozmowę. Dziękuję też, że mogłem wystąpić tutaj w twoim podcaście. Bardzo się cieszę, że ten mój wynik wyjdzie na światło dzienne, bo też o to mi tutaj chodzi, bo tak jak rozmawialiśmy, zależy mi po prostu na tym, żeby móc utrzymywać się ze sportu, niezależnie jak ja to będę robił, ale też chciałbym tutaj nakreślić, że zależy mi na tym, żeby gdzieś tam to młodsze pokolenie zauważyło w tym wyniku to, że jestem bardzo młody, a zrobiłem taki wynik właśnie zaprzeczający przeświadczeniu, że tutaj to tylko 40-latkowie mają szansę. Także kończąc tutaj moją wypowiedź, jak chcesz, to możesz. I tyle.
Dajesz temu świadectwo. Tomaszu, raz jeszcze wielkie dzięki i wszystkim słuchaczom mówię do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.
Pozdrawiam.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.